Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcę rozpocząć nasze spotkanie od modlitwy do Ducha Świętego, którą to zawdzięczamy błogosławionemu Janowi Pawłowi II, a dokładnie jego ojcu, bo to właśnie ojciec Karola Wojtyły zwrócił uwagę, że jego syn, przyszły papież, za mało modli się do Ducha Świętego. I oto krótka modlitwa, którą papież modlił się przez całe życie, a niedługo, na krótko przed swoją śmiercią, spisał ją drżącą ręką. Może nawet niektórzy z was widzieli gdzieś zapis tej modlitwy, którą teraz chcę w imieniu nas wszystkich odczytać. Jeśli siły pozwalają, powstańcie, przeżegnajmy się. W imię Boże, tak jak się każda lekcja religii zaczynała, tak i to nasze spotkanie, niech rozpocznie ta właśnie modlitwa osobista papieża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Usiądźcie. Ma to być konferencja przeznaczona przede wszystkim dla ludzi młodych, ale to nie znaczy, że inni nie mogą z pożytkiem dla duszy swojej i jej posłuchać, zwłaszcza kiedy oczekują na pojednanie w sakramencie pokuty. Może jakaś myśl wam przyda się, siostry i bracia, może właśnie zainspiruje do konkretnych decyzji. Tu w czasie tych rekolekcji jest jedno specjalne spotkanie dla młodzieży, więc mam świadomość, że choćby trwało bardzo długo to spotkanie, ani nie da rady wszystkiego omówić, ani do wszystkich trafić, ani wszystkich zadowolić. To macie świadomość, jest to niemożliwe. Natomiast jest możliwe, że właśnie Duch Święty, którego wzywaliśmy, otworzy serce każdego z tu obecnych na jakąś konkretną prawdę, konkretną myśl. I życzę wam odwagi, byście wtedy za tym światłem poszli. Zresztą uważam was, którzy przyszliście na to spotkanie, właśnie za ludzi odważnych. Bo jeżeli nie odstraszył was temat tej konferencji i jesteście tutaj o tej porze, to wyciągam wniosek, że mogę was potraktować poważnie, bo przypuszczam, że jednak wam tu obecnym na czymś zależy. A temat znamy. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali. Wiemy, że są to słowa błogosławionego Jana Pawła II. Miałem szczęście je słyszeć na własne uszy 18 czerwca 1983 roku na Jasnej Górze. To dawne dzieje, dla was prawie prehistoria. Ale papież bardzo często do tego zdania i w Polsce, i w innych krajach wracał. pokazując młodym ludziom pewną prawdę, od której nie warto uciekać. Proszę Was, chcę się Wam przyznać, że kiedy przez 15 lat pełniłem zadania katechety jako wikariusz, jako proboszcz w czterech parafiach, nie lubiłem na lekcjach religii tak zwanych dyskusji. Dlaczego? Dlatego, że widziałem w tych młodych ludziach zagadywaczy. Ludzi, którzy niby pytają, niby szukają odpowiedzi, ale tak naprawdę ze swojej strony nie robią nic, a bardzo często mieli chęć tę lekcję po prostu sabotować. Wyprowadzić katechetę z równowagi, może ośmieszyć, gdyby się dało, ale odwrócić uwagę od swoich autentycznych problemów. Oto przykład. W naszej parafii był internat szkoły rolniczej. Tej młodzieży było całkiem sporo. I pamiętam, że w miesiącu wrześniu, jeszcze wtedy, już wtedy właśnie katecheza wróciła do szkół, diakon, bardzo solidnie przygotowany, przez cały miesiąc podejmował tematy związane z czystością, z aborcją. A problem był w tym, że akurat znów dyskutowano na ten temat w Sejmie. Właśnie ten diakon był bardzo dobrze przygotowany, dlatego że jego mama pracowała z ojcem w poradni rodzinnej, interesował się tym, nie bał się żadnych pytań. Przywiózł dla tej młodzieży wszystkie możliwe wtedy filmy, przywiózł książki, był gotów naprawdę godzinami z nimi na ten temat pracować. Słuchali go chętnie, uznawali jego kompetencje. Ja wtedy akurat miałem chore gardło. Po miesiącu wróciłem, by podjąć lekcję z tą młodzieżą. I co się okazało? Że ta młodzież zbierała podpisy za aborcją. Czyli po prostu cała robota, zdaje się, poszła na marne. Bardzo często tak to niestety wygląda, ponieważ te dyskusje z młodymi ludźmi często wiszą w powietrzu, oczywiście ze starszymi też. Bo jeżeli się nie modlą, jeżeli nie ma życia sakramentalnego, to wtedy na takiej lekcji były to tylko przepychanki słowne i teoretyczne, nie zmieniające zupełnie życia, nie prowadzące do szukania prawdy przez duże P. Pytałem na przykład o udział we mszy świętej niedzielnej. Nie ma. Z jakiegoś powodu jeszcze byli na lekcjach religii, ale nic poza tym nie chcieli z siebie dać. Proszę Was, tak się nie da. Przecież jeżeli ktoś z Was chce specjalizować się w jakiejkolwiek dziedzinie, powiedzmy medycznej, muzycznej, informatycznej, to oczywiście szuka wszelkich możliwych kontaktów, źródeł, by swoją wiedzę i praktykę rozwijać. A tu w tej dziedzinie jakbyśmy się uparli, żeby jednak pozostać w miejscu. Przywołam tutaj postać świętego kapłana Jana Bosko. On, salezjanin, założyciel salezjanów, miał, jak się to mówi, rękę do młodzieży męskiej przede wszystkim. Biedota Turynu garnęła się do niego i zapisał w swoich pamiętnikach, że kiedy młodzi ludzie przychodzili do niego z problemami, on proponował, aby najpierw się wyspowiadali. A kiedy ich wyspowiadał, pyta: słuchaj, jaki masz teraz problem? Już nie mam żadnego. Dlaczego? I święty odpowiada: bo problemem były twoje grzechy. I kiedy się nad tym, drodzy, zastanowicie, zobaczycie, że te dyskusje, te jakieś ataki brutalne na naukę Kościoła, na nauczanie papieża, biskupów, kapłanów bardzo często z tego się właśnie biorą, że oto jest tam niepokój sumienia spowodowany przez grzech. To pierwsza rzecz, którą chciałbym nam wszystkim tu uświadomić. Dalej. Mądrzy nauczyciele i wychowawcy wymagają. Kiedy są mądrzy rodzice i nie boją się swoich dzieci, są jeszcze tacy na świecie, to szukają dla swoich dzieci szkoły o wysokich wymaganiach. I kiedy taki młody uczeń przekona się, że to jest jemu potrzebne, że to ma sens, to później sam szuka czy takiej średniej szkoły, czy uniwersytetu, który słynie z tego, że wyprowadza w świat ludzi naprawdę przygotowanych. A najważniejsza okazuje się jednak szkoła podstawowa. Może młodzi ludzie nie wiedzą, choć tutaj byłem przedstawiany, że wychowywałem się w tej parafii i chcę złożyć głęboki ukłon w stronę szkoły numer 11, która tu jest opodal. A konkretnie chcę po imieniu, nazwisku wymienić swoją zmarłą już nauczycielkę, panią Jadwigę Łotocką. Proszę was, gdybyśmy byli w mniejszym, bardziej kameralnym gronie, mógłbym przytoczyć mnóstwo epizodów z tej naszej edukacji. Była to wtedy klasa 6 i 7. 8 dopiero po nas wprowadzono. I pamiętam, jak myśmy się tej pani bali. Jak ona była surowa. Jak ona nas traktowała. Ja sam osobiście wiem, ile razy miałem serdecznie dość tej szkoły. A ona tłumaczyła nam jedno. Wy mi jeszcze kiedyś za to podziękujecie, że ja was po prostu chciałam czegoś nauczyć. I właśnie to w tej chwili publicznie czynię. Ta kobieta wiedziała, że bunt, łzy, krzyki tego młodego ucznia warto wytrzymać, bo przyjdzie moment, kiedy z tej wiedzy, z tego wysiłku zrodzi się coś dobrego. I ile razy oddaję książkę do druku, tyle razy modlę się za tę kobietę, która zadbała o to, żebym umiał coś więcej niż rozróżniać wielkie od małych liter. Ale to się widzi, kochani, dopiero po latach. I właśnie dlatego bywa, że nie wszyscy porwą się na stawianie młodym ludziom wymagań, bo chcą mieć święty spokój, bo nie chcą sobie szarpać nerwów, bo nie chcą mieć kłopotów z rodzicami, którzy czasami bronią niepotrzebnie swoich latorośli w ich lenistwie i jakiejś bezmyślności. Ale tak jak powiedziałem, to się widzi dopiero po latach. To samo dotyczy oczywiście rodziców. Czasem uważamy, że inni mają lżej, że inni mają więcej luzu, może większe kieszonkowe, mniej prac muszą wykonywać w domu i czujemy się pokrzywdzeni. Do momentu, kiedy potem z tej wiedzy fantastycznie można korzystać. Idźmy dalej. Wychowanie, które na swoich etapach przechodził każdy człowiek, musi w końcu przejść w samo wychowanie. Najpierw przez jakiś czas mamusia wiązała nam buciki, zaplatała włosy dziewczynie i tak dalej. Potem przychodzi moment, kiedy robimy to sami, co więcej, uczymy się jeszcze dalej. I może być jeszcze taki etap, że to my potem na stare lata pomagamy rodzicom. I właśnie chodzi o to, żeby człowiek młody pozwolił sobie mądrze towarzyszyć i z tymi wysiłkami wychowawców, nauczycieli, profesorów współpracował. Wtedy to przyniesie owoc. No wyobraźmy sobie ucznia, który przyjdzie do szkoły i uprze się: ja nie chcę się niczego nauczyć. Trudno, coś tam mu do głowy wejdzie, ale w sumie niewiele. Jeżeli się zablokuje, jeżeli będzie chciał zostać właśnie na swoim poziomie, koniec. I właśnie o to chodzi, żebyśmy sobie to w porę uświadomili. Wychowanie musi w końcu przejść w samowychowanie. Zaczyna się od słowa słuchaj i tego wymagają w każdej szkole, także tutaj w świątyni, słuchaj, a następnie bądź odpowiedzialny, czyli sam ponieś konsekwencje swoich działań. Proszę was, tu jest kolejna pułapka dla młodego człowieka. Wydaje się, że my wiemy lepiej, nikt nas nie będzie pouczał, robimy co chcemy, wymuszamy to na przykład na otoczeniu, na swoich bliskich, ale co ciekawe, koszty tych różnych eksperymentów, a zwłaszcza pomyłek, błędów, upadków ponoszą inni. Przykład. Jeden z takich genialnych uczniów, 16-latków, którego miałem w jednej z parafii, no niesamowity łotr, łobuz, Piotr ma na imię. Rzeczywiście to, co on wyczyniał, ani nie będę wam powtarzał, bo jeszcze zechcecie sprawdzić. W każdym razie w pierwszy dzień wakacji ze swoimi 5 kolegami pojechali gdzieś nad jezioro i w pierwszym dniu pierwszy skok do wody skończył się tym, że, jak się to potocznie mówi, skręcił kark. Towarzyszyłem mu wtedy. Kumple uciekli. Rodzice oczywiście robili, co mogli. On, kiedy się zorientował, co się dzieje, no miał tylko jedno marzenie – odebrać sobie życie. Ilu ludzi przy tym 16-latku musiało tracić czas, pieniądze, siły, wiedzę, rezygnować ze swoich planów. Na szczęście sprawa nie poszła na marne. Piotr w końcu się jakoś psychicznie pozbierał, skończył średnią szkołę, chociaż wtedy był w zawodowej, nauczył się języków, na tyle wyreanimowano mu palce, że zaczął obsługiwać komputer, dzisiaj jest prawnikiem, nawet się ożenił. Ale jaką okrężną drogę musiał pokonać i ilu ludzi no, potrzebował do tego, żeby stanął na nogach? Tylko dlatego, że zlekceważył bardzo konkretny po prostu warunek bezpiecznej kąpieli w nieznanym zbiorniku wodnym. I proszę was, trzeba, żebyśmy sobie to uświadomili. Nie żyjemy dla siebie, nie umieramy dla siebie. Do młodości należy więc zawieszanie poprzeczki wymagań stawianych sobie na najwyższym poziomie. Nie dla wyścigu szczurów, nie dla kasy, sławy, a nawet nie dla własnej satysfakcji w imię jakiegoś perfekcjonizmu. Nie. Rozwinąć wszelkie posiadane talenty należy po to, aby służyć, aby w jakiś sposób wejść w ten łańcuch solidarności międzyludzkiej. Proszę was, kiedy właśnie ma się już więcej lat niż 16, to widać, jak minione pokolenia pracowały na to, co my mamy dzisiaj. My mamy tę bryłę spoza świata pchnąć dalej. Czyli tak, jesteśmy dłużnikami tych, co byli przed nami, którzy wypracowali pewne rzeczy. No w końcu od nas się nie zaczęło. I mamy za zadanie przekazać pomnożony majątek, także ten intelektualny, następnym. Jak się okazuje dzisiaj, nie wiadomo, co nas czeka jutro, pojutrze. Dawniej to było bardziej stabilne. Dzisiaj okazuje się, można skończyć 2 fakultety i być bezrobotnym. Można znać 2 obce języki i nikt się tobą nie zainteresuje. Zwłaszcza jak w żadnym nie masz nic sensownego do powiedzenia. Czyli widzimy, że jednak ta możliwość ładowania akumulatorów wydaje się podstawowym zadaniem dla nas. Masz talent, rozwiń go, pomnóż, zrób z niego użytek. bo właśnie przyda się w rodzinie, w życiu zawodowym, w życiu narodu. Przecież to nie jest jakaś przesada, gdy sobie uświadomimy, że tutaj siedzą przyszli ministrowie, lekarze, dyrektorzy, nauczyciele, może i księża, może i siostry zakonne, a oby święci. Od czegoś trzeba zacząć. I też powiedzmy ku radości tu zebranych, że takich możliwości 50 lat temu, jak dziś macie, naprawdę nie było. Byle tylko były one wykorzystywane pozytywnie. No i właśnie, przejdźmy teraz do życia religijnego. Bo to, co powiedziałem, można byłoby powiedzieć na lekcji wychowawczej w szkole. A my jesteśmy w świątyni. W życiu religijnym niestety wybieramy bardzo często zgniły kompromis. Nie tylko w życiu religijnym, ale tutaj chcę zilustrować to bardzo konkretnym obrazem. Wy tu obecni w kościele, powiedzcie, kto z was nie wie, że palenie tytoniu jest złem, jest grzechem, jest głupie, jest do niczego. Wszyscy wiemy, moglibyśmy napisać elegancki elaborat na ten temat, prawda? No bo nam pokazano płuca palacza, wiemy jakie choroby tą drogą powstają, wiemy ile to kosztuje, nawet wiemy jak to pachnie, mówiąc tak już wyraźnie. No więc wobec tego wniosek powinien być prosty, ale nie jest. Dlaczego? Dlatego, że producenci tego narkotyku nie chcą zrezygnować z żyły złota. Jak można zrezygnować z takiego łatwego łupu, skoro miliony ludzi jest uzależnionych od palenia? Czyli tak, producenci wiedzą, że produkują truciznę, palacze wiedzą, że robią głupio. No i co teraz zrobić? Zgniły kompromis, to w zeszłym tygodniu wypromowano przy innej okazji to hasło. Otóż na każdej paczce papierosów 1/3 powierzchni zajmuje napis palenie szkodzi zdrowiu. Patrzcie, jacy jesteśmy genialni. I właśnie to dotyczy także innych dziedzin życia. Ty masz rację, kościele, mamo, tato, Panie Jezu, ale tak się nie da. Ja tak nie chcę, bo mnie wyśmieją, bo mnie odrzucą, bo prawdopodobnie coś z tego powodu stracę. I zaczyna się po prostu niesamowity dramat. Właśnie zgniły kompromis, który przynosi potworne straty. Jesteśmy w świątyni. Być może wielu z was składało przyrzeczenia abstynenckie przy pierwszej komunii świętej. Dzisiaj mówią ludzie, no to nie ma sensu. Podzielę się takim doświadczeniem. Otóż to mogło być jakieś 10 lat temu, kiedy na rozmowę ze mną jako ojcem duchownym przyszedł kleryk drugiego roku. No i przedstawił się i kiedy powiedział, z jakiej jest miejscowości, ja przypomniałem sobie, że w tej miejscowości miałem z kolegą misje święte. A ten kleryk mówi, pamiętam. Miałem wtedy 10 lat i byłem do pierwszej komunii świętej, która kończyła właśnie te misje. A co zapamiętałeś? Że moja ciotka dostała po tych misjach nagrodę w konkursie śmiechu warte. No wyobraźcie sobie, jak mnie to zaintrygowało. Mówię, słuchaj człowieku, opowiadaj, co się stało. Otóż właśnie w tej parafii dzieci były przygotowane do składania życzeń abstynenckich. I mój przyjaciel, ksiądz Romuald, prowadził tę uroczystość. Ja akurat byłem za klawiszami, miałem kazanie, ale potem grałem. I ksiądz Romek pięknie wprowadził do tego złożenia przyrzeczeń. Proszę sobie wyobrazić, kiedy dzieci miały powiedzieć przyrzekamy, nie odezwał się nikt. Powtórzył pytanie, jeszcze raz wyjaśnił, powtórzył pytanie, znów się nikt nie odezwał. Po raz trzeci nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Trudno, nie złożono przyrzeczeń, choć były do tego dzieci przygotowane. Ciocia tego kleryka nakręciła to na taśmie wideo wtedy, posłała do telewizji i dostała główną nagrodę w konkursie Śmiechu Warte. Śmieszne, prawda? A przecież do 18 roku życia nie wolno sprzedawać młodzieży ani tytoniu, ani alkoholu. Czy to nie jest zgniły kompromis? Skoro dzieci i rodzice nie chcą złożyć takich przyrzeczeń, to lepiej się z nich wycofać, prawda? Weźcie pod uwagę, że ja znam badania socjologiczne dotyczące choćby gimnazjalistów. Ilu z nich zna smak narkotyku, papierosa czy alkoholu? Już o innych grzechach nie będę wspominał. Więc jednak jest jakiś dramat. Tu się szykujemy do bierzmowania. Widzę nawet w tym kościele, jak się ustawiacie z notesikami, zbieracie autografy, mniej lub bardziej uczciwie. A potem jest to uroczyste wyjście z kościoła, bo co mi kto będzie sumienie tutaj drapał jakimiś wyrzutami? Zgniły kompromis do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Popatrzcie na jeszcze inny prosty przykład. Czy można być trochę w ciąży? Raczej nie. A jednak chcemy być trochę katolikami. Proszę bardzo, idzie Wielkanoc, odstoimy swoje w kolejce do konfesjonału, a następna okazja za rok, panie i panowie, prawda? Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił o nas, Polakach, że wielu z nas żyje jak żaba w błocie. Na Wielkanoc wyjdzie z błotka, pyszcze go tworzy, Panie Jezu, kocham Cię, i za 2-3 tygodnie do bajora z powrotem. To jest właśnie ale katolik. Święconkę przyniesiemy w sobotę i wódkę kupimy na święta. No bo jakoś jedno i drugie nam jest dziwnie potrzebne. Zabobony z domieszką zwyczajów chrześcijańskich. Tak trzeba powiedzieć. Zastanówmy się nad tym. Dlaczego nie jesteśmy solą tej ziemi i światłem świata? Bo nie jesteśmy radykalni. My jesteśmy trochę za Chrystusem, a bardziej za kimś zupełnie innym. Zanotowałem sobie tutaj pewną rozmowę ze studentką, która ma chłopaka, jak się teraz mówi, tak, ja mam chłopaka, ja mam dziewczynę, rzeczywiście. Jakiś taki zaborczy sposób traktowania drugiego człowieka, no ale wiemy, o co chodzi. I mówi tak, chociaż wychowana została w wierze katolickiej i dotąd trzymała się zasad wiary, teraz chyba ulegnie swojemu lubemu, bo nie ma sama dla siebie argumentów, by zachować czystość do dnia ślubu kościelnego. Już nawet kupiła środki antykoncepcyjne, bo... No właśnie... Co takiej poradzić? Skoro zjawisko wydaje się być powszechne do tego stopnia, że jeszcze chwila, a powiemy, wszyscy tak robią, co jest zresztą nieprawdą. Ale takie jest stworzone wrażenie. Więc jest katolickie wychowanie, ale jest konkretna próba. Maria Goretti oddała życie za czystość, nie ona jedna. Za wiarę ludzie ginęli w milionach podczas prześladowań. A tu? I co jej poradziłem? Proszę posłuchać. Aby wybrała ze swoim chłopcem drogę, którą chcą iść w dalsze życie. Z Chrystusem lub i tak, jak gdyby Bóg nie istniał. I aby była konsekwentna po dokonaniu tego wyboru. Jeżeli Chrystus, to na przepadłe. czyli czystość. Jeżeli bez Niego, to zdjąć z szyi medalik, pozbyć się różańca, uszczelnić okna, aby nie było słychać kościelnych dzwonów, żadnej święconki, żadnego opłatka, żadnego piątku i niedzieli, żadnych chrześniaków, no i przede wszystkim żadnego ślubu kościelnego, bo po co i kogo kłamać? Odeszła zamyślona. Gdybyśmy byli konsekwentni, gdybyśmy byli radykalni, żyłoby się nam naprawdę znacznie łatwiej. Niestety widzimy to czasami sami gołym okiem, jak się dorabia ideologię do tego stopnia, że do ślubu potrafi przyjść para niewierzących tylko po to, żeby mieli zdjęcie w kościele ze ślubu. Aż tak daleko potrafi pójść przewrotność. Po co się na przykład godzić na bycie chrzestną czy chrzestnym, skoro nie masz pojęcia, na czym to polega, skoro Chrystus nie jest twoim Panem? Dziecku się nie odmawia, ale dziecku się nie robi krzywdy. Skoro już ma rodziców niewierzących, to już dostateczny powód, by nie pomnażać tego nieszczęścia przez nieadekwatnych chrzestnych. I właśnie na tym, drodzy, polega cały nasz problem. Czy my się zdecydujemy na pójście za Chrystusem na przepadłe? Nie na niby, nie na zgniły kompromis, tylko na przepadłe. Wszystko wskazuje na to, że nie jest to proste. Wiem doskonale, że na was, którzy przyszliście na to spotkanie krótkie, za chwilę się skończy, czyhają w świecie no naprawdę bardzo agresywni przeciwnicy. Wyśmiać, skompromitować i tak dalej. Boimy się tego. Nikt nie chce być gorszym człowiekiem. Nikt nie chce być właśnie samotny, tylko dlatego, że poszedł konsekwentnie za Jezusem. Ale skoro tu jesteś, pomyśl, że tę wiarę trzeba na tyle umocnić, by starczyło dla ciebie i dla tych, którzy się Jezusowi pogubili. Trzeba być na tyle gorącym, żeby ci nie dało spokoju, że koleżanka od pierwszej komunii czy bierzmowania już za Jezusem nie chodzi. Konfrontacja z rzeczywistością musi nastąpić. I dzisiaj nam świat tego nie skąpi, ale szacunek będą mieli nawet wrogowie do kogoś, kto w całości się za Chrystusem opowie. I to jest propozycja. Słyszeliście może na końcu mszy świętej zaproszenie do udziału w Triduum Paschalnym. Serce roku liturgicznego. Skarb. Macie talenty, które mogą sprawić, że czy teraz, czy w przyszłości ubogacicie tę liturgię czytaniem, śpiewem, może dekoracją, może jeszcze jakimiś innymi wartościami. Popatrzcie, że Chrystus ma już tylko nasze ręce, nasze nogi, nasze oczy, nasze serce. Więc posyła nas w świat. Nigdy nie było lekko. To sobie też jasno powiedzmy. I właśnie dlatego trzeba czerpać z tego źródła, żeby było z czego dawać. Czy to będą rekolekcje zamknięte, czy to będzie pielgrzymka. Skąd wiemy, co będzie za rok, za pięć? Żal mi młodych ludzi, którzy mogą dzisiaj korzystać z takich rzeczy, których nie było kiedyś. Tu wasza parafia zadziwiła mnie chociażby pielgrzymkami samolotowymi przez księdza Wojciecha organizowanymi. To była wielka szansa na spotkania z papieżem, czy wyjazdy Teze, czy inne pielgrzymki. Popatrzcie, to jest dla was. Ruchy religijne, to jest dla was. Rekolekcje zamknięte, dni skupienia, dla was. Właśnie po to, żeby nie wstydzić się wobec konkretnych prób, jakie w świecie po prostu nas nie ominą. Więc to tak chciałem jakoś wam przedstawić, ponieważ jeżeli zabraknie wiary, i to jest właśnie ten najbardziej interesujący temat, jeżeli jest wiara, to każdy temat możemy ciągnąć, pogłębiać, rozszerzać, bo jest go na czym zawiesić. Porównanie jeszcze jedno dam. Jak ta dziewczyna ma już tego swojego chłopca, to go pyta tylko o jedno. Czy ty mnie kochasz? Jeżeli kochasz, idę na koniec świata, ryzykuję wszystko, mam na czym budować. To samo pyta Jezus. Czy mi wierzysz? Czy mi zaufasz? Jeżeli tak, zobaczysz, co można zrobić. Patrzmy na świętych. Patrzmy na tych, którzy tu na tej ziemi rośli, żeby nam mogli zaimponować. To jest droga dla każdego z nas. To jest nasz wręcz psi obowiązek. Zostać świętym. I kończąc, chcę rzucić takie wyzwanie. Jeżeli jesteś odważna i odważny, uczciwa i uczciwy, jeżeli chcesz potwierdzić to, co wyznawaliście w dniu bierzmowania przed wspólnotą swojego kościoła lokalnego pod przewodnictwem biskupa, powtórz w swoim sercu raz jeszcze za siebie w pierwszej osobie liczby pojedynczej te słowa, które wtedy wypowiedziane były wspólnie przed przyjęciem bierzmowania. Pragnę, aby Duch Święty, którego otrzymałem, umocnił mnie do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Powtórzę jeszcze raz, a ty zastanów się, jeśli na tym za tym wyznaniem dasz swój podpis, swoje amen, to niech to będzie twoim programem. To jest szansa na poważne, chrześcijańskie, piękne życie. Pragnę, aby Duch Święty, którego otrzymałem, umocnił mnie do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Ja wam życzę, nie tylko na święta, aby tak się stało w sercu każdego z nas tutaj obecnych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, niech was Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idźcie w pokoju, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.